Dzień dobry. W rozmowie porannej naszym gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Trzecia Droga Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Pani minister, pani widziała filmik z tego, co wydarzyło się w marcu na granicy?
Nie widziałam tego filmiku, natomiast słyszałam od osób, które widziały, co zobaczyły.
I uważa pani, że my wszyscy mamy prawo, żeby ten film zobaczyć?
Nie wiem, jaki jest status tego filmu, mówię uczciwie, natomiast na pewno wszyscy mamy prawo wiedzieć, co się tam zdarzyło.
Bo na razie wiemy, przede wszystkim znamy to z omówień, czy to redakcyjnych, czy to zamówień polityków. Nie uważa pani, że zasługujemy na to, żeby poznać pełnoprawne na ten temat, co się wydarzyło w marcu?
Tak, uważam, że ludzie powinni wiedzieć, co się zdarzyło. Ale chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo cała emocja została sformułowana tak, że ludzi w mundurach potraktowano źle. Zwracam uwagę, że to była żandarmeria wojskowa, więc też ludzie w mundurach, czyli ludzie w mundurach, którzy pilnują dyscypliny jakby we własnej formacji wojsko. Więc to nie jest tak, że jacyś urzędnicy i oczywiście ludzi w mundurach należy traktować z szacunkiem, ale trzeba pamiętać, że oni mają wewnętrzną też w mundurach taką swoją formację do pilnowania dyscypliny w wojsku. Dyscyplina w wojsku służy wojsku, wszystkim służy.
I dzisiaj po tym wszystkim, co pani wie, co pani słyszała, również od swoich kolegów z rządu, myśli pani cały czas, że ludzi w mundurach, którzy pilnowali granicy, żandarmeria potraktowała źle?
Ja uważam, że od tego są inni, żeby rozstrzygać, natomiast to, co powinni wiedzieć ludzie, to jest, co się dokładnie zdarzyło, po pierwsze. Po drugie, pamiętać, że żandarmeria to też są ludzie w mundurach, oczywiście wszystkich i zawsze. I ludzi w polskich mundurach absolutnie należy traktować z szacunkiem. Klucz tutaj jest, czy została złamana pewna zasada postępowania w wojsku. Wygląda na to, że tak, wskutek narażenia, i tu już nie mówimy o migrantach, tylko mówimy o innych polskich ludziach w mundurach, ale to powinno być przedmiotem uważnego, prawdziwego, uczciwego śledztwa, a nie takich zaklinań, że nic nie wolno powiedzieć.
Czy pani uważa, że polscy żołnierze mogą strzelać do ludzi przekraczających granicę? Jeżeli są ci ludzie nieuzbrojeni.
Czy my chcemy tym być? To znaczy, czy chcemy być tym, że czym chce, żebyśmy się stali Łukaszenka, czyli żeby nasi wojskowi strzelali po prostu do każdego jednego przekraczającego granicę, czy to kobieta w ciąży, czy to dziecko? Uważam, że nie. I chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znaczy, klucz operacji na granicy to jest operacja policyjna. Tam przede wszystkim powinna być i straży granicznej. To jest forma powstrzymywania tej agresji, jaka powinna mieć miejsce, a dopiero w drugiej linii to jest wojsko. Czyli to jest inne uzbrojenie, inne szkolenie, zupełnie coś innego. Do ludzi, którzy rzucają konarami, wysyłamy bardzo dobrze wyszkoloną, bardzo dobrze zabezpieczoną, ale przede wszystkim policję. Strzelanie niestety musi być możliwe, ale nie na zasadzie, że przy granicy strzela wojsko do wszystkich. Przy granicy przede wszystkim operacja policyjna. Natomiast jeżeli jest tak, że jest agresywny człowiek z bronią idący na żołnierza, to wówczas żołnierz musi mieć prawo bezpiecznego bronienia się, ale w bardzo jasno określonych ramach, a nie na zasadzie strzelamy do każdego przez naszą granicę, bo tym chce Łukaszenka, żebyśmy się ustali. A my nie chcemy.
To jest rozmowa poranna w wakacyjnym programie Radia RMF24 i RMF FM. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest naszym gościem. Zanim pożegnamy słuchacza RMF FM, jeszcze chciałem zapytać o Trzecią Drogę. Czy uważa pani, że ten projekt się skończył?
Trzecia Droga ma swoje bardzo jasne zobowiązania wyborcze na 4 lata. Dla mnie przede wszystkim Trzecia Droga to jest realizacja tych zmian Polski, o których powiedzieliśmy, że są ważne, powinny się zdarzyć i które jako Trzecia Droga robimy. Już wiele rzeczy zostało zrobionych. Kolejne rzeczy muszą być do zrobienia. Czy to znaczy, że jest pełna zgoda we wszystkim między Polską 2050 a PSL-em? Absolutnie nie. I nigdy nie mówiliśmy, że tak będzie. Różni nas podejście na przykład do związków partnerskich. Różni nas też podejście do rozdziału Kościoła od państwa. Polska 2050 jest zdecydowanie bardziej za tym. Nigdy tych różnic nie ukrywaliśmy i nie zamierzamy ukrywać. To są dwie różne formacje, które mają wspólną trzecią drogę, czyli zobowiązania wobec wyborców.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Pani minister, wracając jeszcze do tego, co się dzieje na granicy. Kiedy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, uważa pani, że kiedy to się może skończyć?
To się skończy wtedy, kiedy skończy się reżim totalitarny na Białorusi, który de facto dzisiaj jest kolonią rosyjską.
Czyli my mówimy nie o perspektywie nawet miesięcy, tylko mówimy o perspektywie lat, że to będzie trwało latami.
To może mieć różne swoje fazy w zależności od kalkulacji politycznych na Kremlu i w Mińsku, ale przede wszystkim na Kremlu. Natomiast to poczucie, że to jest miejsce napięcia, które sztucznie generowanego oczywiście ze strony Rosji i Białorusi, i to realne napięcie, które może przygasać na chwilę, jeżeli będzie wajcha na chwilę przełożona w jedną, a potem eskalować jak w drugą, tak długo jak mamy na wschodzie agresorów i reżimy totalitarne, które źle nam życzą i całej Unii i NATO.
Czyli to będzie latami trwało to, że raz będziemy wprowadzać strefę buforową, potem będziemy ją likwidować, raz będziemy zaostrzyć przepisy dotyczące użycia broni, raz będziemy je łagodzić. Tak to będzie wyglądało?
Panie redaktorze, jedna rzecz to jest, co będzie robione z tamtej strony, a drugie, co jest z naszej. Nasza decyzja jest naszą decyzją i to, co my musimy zrobić, to musimy maksymalnie sprofesjonalizować naszą zdolność do obrony tej granicy równocześnie zgodnie z naszymi wartościami. Bo oczywiście jest taka pokusa. Pozwólmy wszystkim do wszystkich strzelać, przestańmy szanować w ogóle życie ludzkie i pozwólmy na wprowadzanie, bo takie zapisy też się znalazły na razie w projekcie i są przedmiotem dyskusji także wewnątrz koalicji i ze strony Polski 2050, więc wprowadzać stan operacji wojskowej wewnątrz Polski, już nie tylko przy granicy, bez żadnego włączenia nawet w to Sejmu z decyzją, jakie środki wojskowe mogą zostać użyte, niejawną. No więc to jest zbyt daleko idące. Muszą być takie zasady, że żołnierz broni się bezpiecznie, nie że boi się, idzie ktoś na niego uzbrojony, on się boi
strzelić. To zrozumiałe.
To musi być. Natomiast nie idźmy te trzy kroki dalej w rzeczy, które nie muszą być i które ograniczają prawa obywatelskie Polaków niejawnym zarządzaniem MON-u. Tego nie musi.
Porozmawiamy teraz chwilę o naszej krajowej polityce. Pani mówi, że Trzecia Droga to jest projekt, który przetrwa do wyborów prezydenckich?
Ja mówię, że Trzecia Droga to są zobowiązania na 4 lata.
Czyli do kolejnych wyborów parlamentarnych?
Tak jest moje zrozumienie, ale to oznacza, nie oznacza, że te dwie partie wszystko robią identycznie i mają takie same zdanie i zawsze tak samo głosują. Absolutnie nie. One zawsze miały wspólny program i różny program i to jest okej. Natomiast współpraca wokół wspólnego programu moim zdaniem powinna być, ponieważ Trzecia Droga dla wyborców to jest to, co zostało podjęte jako zobowiązanie zmiany Polski. I tu się nic nie zmieniło. Jeżeli PSL nagle by stwierdził, no nie chcemy realizować zobowiązań, to my je będziemy realizować na pewno. Polska 2050, Trzecia Droga, realizujemy zobowiązania Trzeciej Drogi. Ale to są nasze zobowiązania.
Ale ja te głosy o tym, że Trzecia Droga, czy ta formuła się wyczerpuje, to też słyszę ze strony Trzeciej Drogi. Joanna Mucha chociażby mówi o tym, że może powinniśmy się rozwieść.
Jest debata w partii. I teraz będzie zjazd partii, bardzo dla nas ważny, w najbliższą sobotę. Będziemy dyskutować o tym, jak jest, jakie są dla nas priorytety na kolejne miesiące rządów, bo teraz jest czas na taki bilans otwarcia po pół roku rządów. Natomiast nie ma absolutnie dyskusji wewnątrz Polski 2050 odnośnie zobowiązań, które podjęliśmy jako Trzecia Droga. To są nasze zobowiązania wobec wyborców. To realizujemy i chcemy je realizować z PSL-em, bo to są nasze wspólne zobowiązania, bardzo ważne.
I cały czas wspólnym kandydatem na prezydenta Trzeciej Drogi jest Szymon Hołownia.
Dzisiaj nie mamy jeszcze kampanii prezydenckiej, więc nie wykraczajmy tyle miesięcy do przodu. Jesteśmy po trzech wyborach. I to jest moment na taki bilans otwarcia programowy. Co już zostało zrobione, co należy robić w kolejnych miesiącach. Naprawdę odejdźmy trochę od tych dyskusji polityków o politykach.
Ale trudno tym się nie zajmować, gdy patrzę na wyniki wyborów. No bo wyniki wyborów europejskich 6,9 dla Trzeciej Drogi to klęska. Gdyby to były wybory parlamentarne, państwo nie weszliby do sądu, do Sejmu jako
Trzecia
Droga.
Gdyby to były wybory parlamentarne, to rządziłby PiS z Konfederacją. Ci ludzie, którzy zagłosowali na Polskę 2050, na Trzecią Drogę, zagłosowali w samorządowych i w parlamentarnych, nie poszli do wyborów europejskich.
A jak myśli pani dlaczego?
Oni nie zagłosowali na innych, oni nie poszli.
A jak pani
Więc
myśli,
w pewnym sensie jest to klęska, ja bym powiedziała, jakaś bardzo czerwone światło dla koalicji 15 października, w moim przekonaniu. Ja nazywam ten, ja jestem socjologiem z wykształcenia, więc lubię sobie pooglądać dane i nazywam ten elektorat elektoratem nadziei i konkretnych rozwiązań do przodu, a nie wojny polsko-polskiej. I oni kiedy widzą po prostu, że wszystko jest kto nie z nami, ten przeciw nam i o wojnie polsko-polskiej, a nie widzą tych rozwiązań, które im się oferuje i posuwa ich życie do przodu, to oni po prostu wyłączają pstryczek, który się nazywa polityka.
A może czekają na konkretne rozwiązania, na przykład dotyczące związków partnerskich albo dotyczące aborcji. Rozumiem, że aborcja jest w tej chwili w Komisji Sejmowej, ale wciąż nie można się dogadać, jeśli chodzi chociażby o związki partnerskie.
Jeżeli pan mnie pyta o elektorat trzeciej drogi, to to jest elektorat, który oczekuje rozwiązań w zakresie gospodarczych i rozwojowych, w zakresie edukacji, w zakresie systemu ochrony zdrowia. Ja wiem, że jest taka skłonność medialna, bo o tym jest prościej, przełączać uwagę i emocje na kwestie aborcji. Bardzo ważne, ja ich nie umniejszam.
Ale związki partnerskie bardziej.
I związki partnerskie. Związki partnerskie bardzo ważne. Polska 2050 jest za związkami partnerskimi. Natomiast różnica kluczowa w tym momencie jest wokół adopcji dzieci. To jest bardzo kontrowersyjne dla wielu Polaków. W moim przekonaniu jest zgoda, znaczy jest absolutnie realne, żeby ten parlament przegłosował związki partnerskie bez adopcji dzieci i należy iść w tym kierunku, bo takie gonienie króliczka radykalnego z wyrzucaniem do kosza króliczka realnego, który przecież realnym ludziom bardzo dużo pomoże. I związki partnerskie to nie są wyłącznie pary jednopłciowe, to są przede wszystkim statystycznie mówię, pary, które po prostu ze sobą żyją, nie chcą brać ślubu. Mamy coraz więcej takich par, im się po prostu wszystkim na równych zasadach te związki partnerskie należą i to trzeba.
Pani minister, pani mówi, że ten parlament może przegłosować związki partnerskie, a ten parlament może przegłosować liberalizację ustawy aborcyjnej?
Widzimy, dokładnie widzimy, jaki jest rozkład w tym parlamencie, więc kto udaje, że nie widzi, ten po prostu nie chce widzieć. Wiadomo, że tak jak widać po głosach, jest realne przegłosowanie powrotu do sytuacji przed tego fatalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i to w tym parlamencie jest, ale są siły, które chcą mieć wszystko albo nic. Kiedy ja osobiście uważam, że jeżeli jest możliwe coś w dobrą stronę, a to uważam za dobrą stronę, to należy to coś Polakom dać.
Czy ja dobrze rozumiem pani wypowiedź, że nie ma szansy na to, żeby w tym parlamencie zliberalizować ustawę antyaborcyjną?
Nie ma szansy na to, aby wprowadzić w tym parlamencie, bo taki jest rozkład głosów i taka jest większość, pełną przyzwolenie na aborcję od 12 tygodnia. Tego nie ma. Natomiast powrót do sprzed Trybunału, gdzie jest znacząca liberalizacja, tak zwany kompromis, to jest fatalne słowo, ale akurat tutaj jest. Inne pytanie, gdzie jest prezydent? No to jest jeszcze kolejny stopień, ale to już jest poza parlamentem.
Porozmawiamy chwilę o pani resorcie. Kiedy koniec rewizji KPO? Czy już nie?
Jesteśmy na absolutnym finiszu przed metą. Myślę, że dzisiaj złożymy tak zwany dokument wykonawczy do komisji. To oznacza, że dogadaliśmy z komisją już rewizję. Będą teraz konsultacje wewnątrzkomisyjne, będą procesy. Dogadaliśmy ten dokument rewizyjny, który przyjęła Rada Ministrów i z satysfakcją mogę powiedzieć, że wynegocjowaliśmy, szacowałabym 95% według mandatu negocjacyjnego, jakie moje ministerstwo dostało do tego, czego rząd polski sobie życzy w rewizji.
Ale co to oznacza z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Kowalskiego? Kiedy będą kolejne wnioski o pieniądze? Czy to na przełomie sierpnia i września?
Wszystko idziemy idealnie, zgodnie z grafikiem, który zapowiedziałam. Zakończymy rewizję do końca lipca, początek sierpnia. W końcu sierpnia składamy, początek września składamy wnioski. Idziemy podwójnie, czyli drugi i trzeci wniosek. Środki z tego tytułu będą do końca roku.
Do końca roku druga wpłata, czy druga transza tych pieniędzy z KPO. Tak pani uważa?
I chcielibyśmy, żeby to była w pewnym sensie druga i trzecia jednocześnie, bo jak drugi i trzeci wniosek, to ta transza jest większa.
To wtedy o jakich pieniądzach mówimy?
Nie możemy jeszcze dokładnie powiedzieć, dlatego że transza zależy od kamieni milowych, czyli tak zwanych reform, które zostały zrealizowane do tego czasu, są gotowe i uzasadnione i gotowe do rozpoczęcia. No ale mówimy o kilkudziesięciu miliardach złotych.
Czy w tej rewizji jest mowa, nie mówię o samym CPK, no bo wiadomo, że tutaj nie ma mowy o tych o budowaniu portów lotniczych za te pieniądze, ale o infrastrukturze dookoła CPK?
Nie tyle w rewizji, co w samym KPO są zapisane środki na kolej. z tym, że z KPO jest ten problem, że musi się zakończyć do połowy 2026 roku. Natomiast wybudowanie, i to musi być konkretny projekt już gotowy, wybudowanie kolei, szybkiej kolei, która jest częścią CPK i zdecydowanie powinna powstać, ale do połowy 2026 roku, to jest po prostu niemożliwe. Więc niewykluczone, że te środki trzeba będzie przekierować na inne projekty też kolejowe, ale takie, które się da sfinalizować do 2026
roku. Czyli dzisiaj z perspektywy pani resortu CPK jako projekt powstaje?
To zostało powiedziane nawet jednoznacznie przez pełnomocnika do spraw CPK, pełnomocnika pana premiera, pana ministra Laska, że CPK powstaje, więc no, oczywiście tak.
I to pani zakłada również w pracach swojego resortu?
Akurat jeśli chodzi o resort, to formalnie do tej pory wskutek wojen wewnątrz rządu PiS-owskiego pełnomocnik był w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego,
tak,
a teraz przechodzi do infrastruktury i to jest miejsce, gdzie powinno być CPK, więc to jest uporządkowanie spraw w rządzie.
Teraz chwilę chciałem porozmawiać o polityce międzynarodowej, bo rzeczywiście tam też się dużo dzieje. To, co się dzieje w Dagestanie, jak pani na to patrzy, na ten atak terrorystyczny w Dagestanie?
W ogóle Kaukaz to jest miejsce ogromnych napięć społecznych, niesamowity tygiel też narodowościowy. Wiadomo, że tam jest problem z punktu widzenia Rosji, islamistów, jest problem terroryzmu nie od wczoraj. I oczywiście my nie wiemy dokładnie, co się zdarzyło, ale widzimy, że Rosja tam ma bardzo poważny problem bezpieczeństwa, nad którym nie panuje, bezpieczeństwa wewnętrznego, i eksportuje, czy też idę wciska ten problem w propagandę, bo natychmiast znalazła winnego w postaci Ukrainy i Zachodu, co jest po prostu bzdurą straszliwą. I wewnętrzny problem bezpieczeństwa i takiej destabilizacji tego regionu w Rosji, zobaczymy, osłabia Rosję, to na pewno, chociażbym nie przesadzała, to nie jest tak, że Rosja z tego tytułu runie. Co się naprawdę dzieje, nie wiemy i się nie dowiemy, dlatego że intencją propagandową reżimu na Kremlu jest natychmiast oskarżenie o to Ukrainy i nigdy nie pokazanie, że to jest ich słabość wewnętrzna, a to jest ich
ale
słabość wewnętrzna.
Ale bezpośrednio to wpłynie na to, co się dzieje na froncie rosyjsko-ukraińskim?
Będą jakieś kolejne ataki, które i tak są przecież cały czas. Przecież w samym czerwcu to są naprawdę tysiące bomb, które spadły na Ukrainę, więc to jest cały czas się toczy, tylko którąś falę swojej terrorystycznej agresji Putin nazwie odwetem za swoją słabość wewnętrzną i tyle. A czy to by się nie zdarzyło bez tego? I tak by się zdarzyło niestety.
Czy pani uważa, że to, co się wydarzyło w Szwajcarii, to jest sukces Zełenskiego, czy jednak brak obecności Chin powoduje, że ta ranga tego szczytu nie była tak duża, jak się tego niektórzy spodziewali?
To jest zawsze ta dyskusja, czy szklanka półpełna, półpusta. Dobrze, że to się odbyło, dobrze, że jest deklaracja, dobrze, że jest te 80 państw, które no powiedzmy murem stoją za Ukrainą. Natomiast oczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Widzimy, że jest sojusz, już realnie sojusz z Koreą Północną, Rosji, i to stawia bardzo poważne znaki zapytania, jakie technologie, w tym technologie atomowe, w zamian za amunicję, której Rosja desperacko potrzebuje, a Korea Północna ma, są gotowi Rosjanie Korei Północnej dać, a Korea Północna to jest po prostu zagrożenie globalne, w tym dla Stanów Zjednoczonych. I pytanie, jak daleko sięga sojusz chińsko-rosyjski. Widać, że on się zacieśnia i Chińczycy, którzy na początku udawali takich neutralnych i takich bardziej rozstrzygających konflikt z boku, teraz już ewidentnie coraz bardziej są z Rosjanami.
Dzisiaj prezydent Duda jest w Chinach, spotyka się z Xi Jinpingiem. To jest... trudno sobie wyobrazić, żeby panowie nie rozmawiali o Ukrainie.
Myślę, że będą rozmawiali i mam nadzieję, że będą rozmawiali z jasnym zaznaczeniem polskiej racji stanu tutaj i bez żadnych niuansów, gdzie Polska by chciała i uważa, że należy być. Aczkolwiek powiedzmy sobie uczciwie, no Chiny są tam, gdzie są i od tego, od stanowiska Polski, ich stanowisko się na 100% nie zmieni. Znajmy realia.
A czy uważa pani, że ten ukłon Putina wobec Korei to jest niewygodna sprawa dla Chińczyków?
To nie jest ukłon. To właśnie, żeby to były tam jakieś ukłony, to jest po prostu deal
sojusz,
ewidentny,
tak.
W którym pytanie, czego chcą Koreańczycy, no bo oni chcą na pewno pieniędzy, chcą surowców, ale oni chcą technologii. I teraz, czy te technologie zostaną dostarczone? Dla Chińczyków to jest bardzo niewygodne, dlatego że oni próbowali sobie Koreę Północną mieć jako takie własne dominium, chociaż daleko wcale nie kontrolowali wszystkiego, ale jednak to było ich i teraz nagle Rosja tam wkracza i wkracza w taki sposób, w jaki Chińczycy w taki sojusz nie wchodzili, więc jest to dla nich niewygodne. Czy to zniszczy współpracę chińsko-rosyjską? Nie.
A dla Putina to jest wyraz desperacji, że potrzebuje amunicji z Korei Północnej, żeby prowadzić wojnę z Ukrainą?
To jest jednoznaczny sygnał, że Putin zrobi wszystko, żeby iść dalej w tę wojnę i brakuje mu własnej amunicji produkowanej przez jego kraj. Natomiast i tutaj widzi rozwiązania i nie ma już barier. To znaczy wchodzi we współpracę z państwem, które grozi światu z agresją atomową i to już Putinowi w ogóle nie robi żadnej różnicy, ponieważ Putin sam grozi światu agresją atomową. No po prostu jest to kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z państwem, no zaryzykuję powiedzieć, miary Korei Północnej, tylko nie tam daleko na końcu Azji, tylko tuż przy naszej wschodniej granicy.
I tak mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzisiaj w porannej rozmowie RMF FM. Dziękujemy bardzo, pani minister.
Dziękuję bardzo.